Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Prawie 11 minut po 13. Iza Serafin, dzień dobry. Ta straszna epidemia, która towarzyszy nam już od ponad 8 miesięcy, powoduje tak wiele problemów, że nie nadążamy z ich nazywaniem. O rozwiązywaniu już nie wspomnę. Dziś zajmiemy się jednym z nich, przemocą wobec dzieci, która, jak mówią obrońcy praw dziecka, rozprzestrzenia się i atakuje, tak jak wirusy, i jest równie groźna jak one, może jeszcze groźniejsza nawet. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przeprowadziła badania na ten temat od początku wiosennego lockdownu i wyniki są cóż, niepokojące. Stąd pomysł na kampanię Pandemia Przemocy, po to, żeby właśnie zwrócić uwagę na ten problem, może niedostrzegany teraz w natłoku innych. My go jednak dostrzegamy, będziemy o tym rozmawiać z psycholog, psychoterapeutką Julitą Maleszewską z Białostockiego Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia Klanza. Proszę koniecznie zostać z nami.
Akademia Życia.
Dzień dobry, pani psycholog.
Dzień dobry, witam.
Ale zanim zaczniemy tę rozmowę, połączymy się najpierw z Gdańskiem, by o te wspomniane badania zapytać psychologa Krzysztofa Sarzały, koordynatora Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
Nasze badania, czyli badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, zostały podjęte w momencie, kiedy właściwie zaczął się ten dziwny okres, czyli czas epidemii czy pandemii, a przede wszystkim izolacji. Byliśmy przekonani, że warto przyglądać się sytuacji dzieci i młodzieży w tym szczególnym czasie. Badaniami zostało objęte 500 dzieci, tak mniej więcej po połowie dziewcząt i chłopców. Te badania zostały też uzupełnione takimi naszymi doświadczeniami z bezpośredniej pracy ambulatoryjnej, to znaczy w placówkach, które prowadzi fundacja i zaprzyjaźnione organizacje, między innymi Białostockie Centrum Pomocy Dzieciom. A z tych naszych badań i takiego rozeznania wynika, że rzeczywiście ten czas jest trudny, to znaczy zamknięcie w domach spowodowało, że dzieci, tak jak zresztą dorośli, musiały nauczyć się funkcjonować w trochę innych, zmienionych okolicznościach, musiały się nauczyć żyć w bezpośredniej bliskości z rodziną, z bliskimi, co nie dla każdego jest taką oczywiście łatwą sytuacją. W normalnych okolicznościach wychodzimy do pracy, wychodzimy do szkoły, nie spędzamy ze sobą tak wiele czasu, a tu okazało się, że to jest z jednej strony fantastyczne doświadczenie, bo można być ze sobą bliżej, więcej, ale czasami jest to też trudne doświadczenie, zwłaszcza jeśli ci bliscy nie są osobami bezpiecznymi dla dziecka. Jakkolwiek zdajemy sobie sprawę i chcemy wierzyć w to, że większość rodziców, bliskich, rodzeństwa czy dziadków są fantastycznymi towarzyszami dla dzieci i młodzieży, to niestety pośród nich zdarzają się także osoby groźne, niebezpieczne dla dzieci, takie, które krzywdzą fizycznie, psychicznie lub seksualnie. Badania to potwierdziły, to znaczy co czwarty respondent, młody respondent mówił, że w tym okresie doświadczył krzywdzenia. Najczęściej dzieci mówiły o przemocy psychicznej, czyli o różnego rodzaju nękaniu słownym, wyzywaniu, o traktowaniu przedmiotowym, a nie podmiotowym, o takim traktowaniu niezgodnie z jakąś autonomią i dobrem dziecka, czyli to wszystko, co rozumiemy pod bardzo szerokim pojęciem przemocy psychicznej czy też emocjonalnej. Ale całkiem sporo dzieci mówiło o także doświadczeniu najcięższym, najtrudniejszym, czyli o wykorzystywaniu seksualnym. To jest poruszające dla wszystkich czytających wyniki tych naszych badań, że co dziesiąte dziecko mówi o doświadczeniu wykorzystania seksualnego. Co prawda nie wszystkie dzieci doświadczyły wykorzystania seksualnego w kontakcie fizycznym, czyli tego, co nam się zwykle kojarzy z wykorzystaniem, gwałty, jakieś inne akty seksualne. Większość tych sytuacji groźnych i niebezpiecznych dotyczy wykorzystania seksualnego bez kontaktu fizycznego, czyli na przykład eksponowanie niewłaściwych, pornograficznych treści, zachęcanie do wysyłania nagich zdjęć albo wysyłanie dziecku takich zdjęć, zachęcanie do rozmów wulgarnych, rozmów na tematy seksualne, czyli to wszystko, co jest niewłaściwe, co jest krzywdzące i co mieści się w tej kategorii wykorzystania seksualnego, ale też 2 na 10 dzieci mówi, że po prostu było wykorzystane z kontaktem fizycznym. To są bardzo zatrważające doświadczenia. Najczęściej sprawcami przemocy są rówieśnicy, o tym mówi całkiem spora część respondentów, ale także osoby bliskie.
Oczywiście z tym wszystkim mieliśmy też do czynienia przed pandemią, tylko że ta sytuacja tego zamknięcia, izolacji nasiliła, rozumiem, niektóre z tych bardzo negatywnych zjawisk.
Tak, ma pani rację. Przed pandemią mieliśmy do czynienia z wieloma groźnymi sytuacjami, skrzywdzeniem dzieci, tylko że ten czas, w którym teraz żyjemy, trochę skupił to jak w soczewce. Pokazuje nam to zjawisko krzywdzenia troszeczkę z innej perspektywy, ale też pozwala, co paradoksalne, nam, ludziom, którzy się zajmują pomocą, zauważyć trochę w innym kontekście to, co dzieje się z dzieckiem, bo nawet nasi terapeuci mówią o tym, że nigdy nie poznaliby dzieci tak jak teraz, kiedy część pracy odbywa się zdalnie albo hybrydowo, czyli wtedy, kiedy dziecko siedzi przed ekranem komputera, terapeuta także. Możemy zobaczyć trochę dziecko w innych relacjach. Możemy zobaczyć, co się dzieje, mówiąc brzydko, za plecami dziecka, wtedy, kiedy rodzice gdzieś tam krzątają się po domu, kiedy wtrącają się do rozmowy z psychologiem. To też jest całkiem nośne informacyjnie, pokazuje, w jakich trudnych sytuacjach, w jakich trudnych warunkach dzieci często funkcjonują w domu i jak specyficzną sytuacją jest sytuacja korzystania z pomocy wtedy, kiedy dziecko jest krzywdzone.
No i rozpoczęliście Państwo kampanię społeczną Pandemia Przemocy. Chodzi o to, żeby jednak przypomnieć nam dorosłym o tym, że te dzieci też przeżywają bardzo poważne problemy, no bo my dorośli teraz zajęci jesteśmy głównie tym, żeby się nie zakazić, żeby no utrzymać jakoś miejsce pracy. Na te dzieci już nie bardzo mamy czas, żeby w ogóle pomyśleć, zająć się nimi. Trochę o tych dzieciach, mi się wydaje, zapomnieliśmy.
Dokładnie o to nam chodzi, tak. Wiemy, że cały świat krząta się wokół wirusa COVID-19, co jest zrozumiałe i słusznie, że tak jest, bo jest to niebezpieczeństwo, któremu warto poświęcić dużo uwagi, ale nie jest jedynym niebezpieczeństwem. I o to nam chodzi w tej kampanii. Wymyśliliśmy takie przedsięwzięcie razem z młodymi, takimi kreatywnymi ludźmi z jednej z agencji reklamowych działających w Trójmieście, żeby trochę w inny sposób zarówno przypomnieć o konieczności noszenia maseczki, trzymania dystansu społecznego i zachowywania tych wszystkich reżimów, rygorów, które mają chronić nasze zdrowie i życie przed niebezpieczeństwem zachorowania, ale jednocześnie pokazać to w kontekście tego, że tam gdzieś są też dzieci, których nie powinniśmy gubić z pola naszego widzenia, że epidemia nie powinna też zaciemniać nam obrazu, że w tym momencie nie jest tak, że wszystkie problemy tego świata, plagi tego świata zniknęły. Na przykład przemoc w rodzinie, czy krzywdzenie dzieci, to, że po świecie chodzi mnóstwo dzieci, które są w różny sposób niegodziwy traktowane fizycznie, psychicznie, albo wykorzystywane seksualnie, albo po prostu drastycznie zaniedbywane. To jest zjawisko, to jest problem, o którym chcieliśmy przypomnieć. Stąd tytuł Pandemia Przemocy, trochę prowokacyjny oczywiście, żeby zwrócić uwagę, ale właśnie chcemy powiedzieć o tym, że nosząc maseczkę jednak nie zamykajmy ust i nie powstrzymujmy się przed zgłaszaniem, jeśli mamy podejrzenie, że gdzieś za ścianą albo w naszym otoczeniu dziecko jest osamotnione i nie może liczyć na pomoc, bo ktoś je krzywdzi. To, że mamy trzymać dystans, który ma nas chronić przed zachorowaniem, nie powinno dystansować nas od biedy, niebezpieczeństwa i trudnych sytuacji, w których mogą znaleźć się inni ludzie, na przykład dzieci. No, liczymy na to, że epidemia COVID szybko się skończy, ale nie mamy wątpliwości, że epidemia przemocy nigdy się nie skończy. Co nie znaczy, że nie powinniśmy wkładać bardzo wiele wysiłku, żeby przynajmniej minimalizować zagrożenia i zniszczenia, które się z tym wiążą.
Oczywiście, mimo że nosimy te maseczki, nie możemy, tak jak mówił pan psycholog, zamykać ust i oczu, oczywiście udawać, że problemu nie ma. Tyle psycholog Krzysztof Sarzała, koordynator Centrum Pomocy Dzieciom w Gdańsku, Fundacji Dajemy Dzieciom Siła. Za moment rozmowa z panią psycholog, psychoterapeutką Julitą Maleszewską z Białostockiego Centrum Pomocy Dzieciom. Jeszcze raz dzień dobry, pani. Psycholog. Tak jak już wspomniał nasz gość, psycholog z Gdańska, ta izolacja, zamknięcie w czterech ścianach domu, zwłaszcza takiego domu, w którym nigdy nie było dobrze, wcześniej przed lockdownem też, sprzyja jeszcze większej eskalacji tej przemocy?
Na pewno sprzyja. W kampanii przemoc jest porównana do wirusa i można powiedzieć, że oddziaływanie jest podobne. My się izolujemy, ale nie izolujemy się od tego zagrożenia, nie izolujemy się od przemocy, tak samo jak no, trudno nam izolować się także od COVID-a. Ta izolacja wpływa też na zwiększanie statystyk różnego rodzaju przemocy. Przemocy fizycznej, psychicznej, przemocy ze strony rodziny, jak i rówieśników. Zaniedbania.
A ta izolacja sprzyja temu, że sprawcy są bardziej, czują się bardziej bezkarni, bo na przykład takie dziecko nie pójdzie do szkoły i pani psycholog, nauczycielka tych symptomów przemocy nie dostrzegą. To o to chodzi?
Między innymi to też jest sytuacja pandemii, jest sytuacją no, zupełnie inną teraz dla każdego z nas. Jesteśmy w dużym stresie, rodziny przechodzą przez kryzysy, to wszystko wpływa na nasze emocje, wpływa też na tą statystykę przemocy, na to, że rodziny nie potrafią się porozumieć, czy też rodzice, tak jak powiedział wcześniej pan Krzysztof, rodzice też z dziećmi są przez 24 godziny w zamknięciu. To wyjście zawsze było jakimś wentylem. Można było wyjść do pracy, sprawdzić się w pracy, wyjść do szkoły, być w takim środowisku rówieśniczym, a tutaj przez te 24 godziny no, jesteśmy razem.
Niektórzy dorośli po prostu odreagowują te frustracje, stresy, złość, gniew, niepokój, lęk, wszystko, co tu można jeszcze wrzucić do tego worka na dzieciach.
Tak to się zdarza w niektórych rodzinach, tak jak było tutaj wcześniej wspomniane. Już tak się wcześniej wydarzało i na pewno ta sytuacja zaognia, zaostrza jeszcze przemoc, która już istniała w rodzinie, a w niektórych rodzinach, które wcześniej nie stykały się z przemocą, zaczyna się pojawiać.
Na jakie formy przemocy są teraz te dzieci, szczególnie teraz właśnie w czasie pandemii, w czasie tego lockdownu, narażone najbardziej? Te dzieci odizolowane w domach, zamknięte w tych czterech ścianach.
No mówimy tutaj o przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, także zaniedbaniu, wykorzystaniu seksualnym. I to są przemoc tego rodzaju dzieci doznają ze strony rodziny, ale także, tak jak było powiedziane, ze strony swoich rówieśników.
No tak, bo przemoc rówieśnicza, to o tym zaraz będziemy też rozmawiać szerzej, nie skończyła się wraz z zamknięciem szkół. No niestety, tak by się mogło wydawać. Nie ma szkół, nie ma przemocy rówieśniczej w szkole, ale ona jest, funkcjonuje w internecie. A wspomniała pani o zaniedbaniu. Może niewielu z nas, nie wszyscy może dorośli zdają sobie sprawę, że właśnie to zaniedbanie to też jest przemoc, to też jest forma przemocy. A z nim teraz też mamy do czynienia właśnie w czasie tego lockdownu. Gdzie o dzieciach?
Tak, zaniedbanie jest także jedną z form przemocy, co nie jest tak powszechnie wiadome.
Nie jest powszechnie interpretowane jako przemoc po prostu.
Tak, zaniedbanie jest niezaspokajaniem potrzeb tej drugiej osoby, która jest od nas zależna, czyli w tym wypadku, jeżeli mówimy o dzieciom, to niezaspokajanie tych podstawowych potrzeb dziecka, zarówno fizycznych, materialnych, ale także psychicznych, czyli zaniedbywanie potrzeb psychicznych dziecka, czyli nie dostarczanie dziecku opieki tego rodzaju, jakiej może potrzebować, ciepła, miłości, jest także formą przemocy.
I to pani mówiła, że ta przemoc, która już wcześniej była w niektórych domach, teraz mamy do czynienia z eskalacją tej przemocy w tych trudnych dla wszystkich warunkach, trudnej sytuacji, ale też pojawia się ta przemoc w domach, gdzie wcześniej tej przemocy nie było. I z tego, co obserwują niektórzy specjaliści, ale my też z autopsji to widzimy, to właśnie to zaniedbanie, nieinterpretowane przez nas jako przemoc, jest coraz bardziej powszechne, bo rodzice zajęci właśnie utrzymaniem miejsca pracy, walką z tą pandemią na różnych frontach, no chociażby medycy, prawda, tym, żeby się nie zakazić, żeby uważać albo jakoś radzić sobie z tymi różnymi lękami, w tej gonitwie. Po prostu o dzieciach zapominamy, nie rozmawiamy z nimi, nie dostrzegamy ich potrzeb. Teraz one szczególnie potrzebują naszej pomocy, kiedy są na tym nauczaniu zdalnym i nie ma takiego bezpośredniego kontaktu z nauczycielem. Z tym zaniedbaniem mamy chyba teraz do czynienia w wielu rodzinach. Dobrze funkcjonujących bardzo rodzinach.
Myślę, że to prawda, to co pani powiedziała, że ten, można powiedzieć, że wszyscy jesteśmy teraz w ogromnym kryzysie. Jest to kryzys związany z pandemią, ze zwiększającymi się zachorowaniami. Każdy z nas przeżywa to w jakiś sposób. I tak jak pani powiedziała, rodzina też może przeżywać w jakiś sposób, rodzice mogą przeżywać, są zaangażowani na różnych polach, nie wiem, czy pomocy, jako lekarze, pani podała taki przykład i w tym ferworze zajmowania się czy swoją osobą, czy przetrwania tego kryzysu, może się stać tak, że dziecko jest pomijane. I no tak jak patrzymy teraz na dzieci, to widzimy, no, że ta opieka jest to zdalna opieka, ale czy rzeczywiście jest to taka opieka, której dzieci potrzebują i
no i która spełnia swoje zadanie. Medycy sami deklarują, że izolują się gdzieś tam, nie przychodzą do domów, żeby nie narażać rodziny. Więc jeżeli jeden członek rodziny, czy to mama, czy tata, są na tym pierwszym froncie walki z pandemią, zostaje jeden rodzic pracujący jeszcze, to siłą rzeczy, ile czasu ten rodzic ma dla tego dziecka, które też przeżywa, oprócz tego wszystkiego, co tutaj mamy, też różne frustracje, różne problemy i te dzieciaki zostają same.
Myślę, że to jest rzeczywiście taka ogromna potrzeba dzieci, żeby ktoś zauważył, że one mogą albo w takim samym, albo nawet w większym stopniu przeżywać to, co się dzieje naokoło, to, co się dzieje z rodzicem, przeżywać różnego rodzaju lęki związane z tym, czy zachoruję, czy nie zachoruję, czy ktoś z mojej rodziny zachoruje, czy dziadkowie nie zachorują. A jak no, pokazują badania FDDS w fundacji i jak pokazuje kampania, to rzeczywistość jest taka, że co dziesiąte dziecko nie ma się do kogo zwrócić z tymi swoimi lękami, ze swoimi potrzebami. I to jest taka zatrważająca statystyka, bo jeżeli sobie wyobrazimy, że no w takiej, nie wiem, standardowej klasie 30 osób jest trójka dzieci, która nie ma dorosłego, który by się zaopiekował w takiej kryzysowej sytuacji, nim to jest bardzo niepokojące.
Rozmawiałyśmy już o tych różnych formach przemocy, która dotyka dzieci i młodzież, właśnie szczególnie teraz. Jedną z nich jest przemoc rówieśnicza właśnie, która kojarzy się często ze szkołą. Posłuchajmy, co na ten temat mówią uczniowie.
Kiedyś chyba to był taki stereotyp, tylko że u chłopców wywodziły się te bijatyki, jakaś przemoc, a teraz to się przenosi na obie płcie i jest coraz więcej tej przemocy zarówno u dziewcząt, jak i u chłopców.
Nawet mówi się, że dziewczyny stają się bardziej agresywne niż chłopcy.
Tak. To
bardziej sobie dokuczają.
To można zaobserwować czasami na ulicy, w szkole.
Bardzo często spotykamy się z przemocą. Miałem raz taką sytuację, że kolegę wyzywali, bardzo się na nim znęcali, to młodsze osoby.
Ale znęcali się dlaczego? Co takiego?
Nie lubili go, nie uznają go. Po prostu na przykład jest chory, jest wolniejszy. Nie uznają takiej osoby, niektóre osoby i to jest bardzo przykre.
A nikt nie reagował, nie próbował mu pomóc?
Nikt.
Widziałam takie przypadki, że jedna osoba z drugą się biły, stały do nich tłum gapiów i oni w ogóle nie pomagali, nie reagowali na to, oni dalej się bili i dalej się tak jak okaczali, a oni tylko patrzyli, co oni będą dalej robić.
Często w szkołach uczniowie są terroryzowani przez innych, bo są po prostu na przykład inni, że się brzydko ubierają, czy po prostu są inni.
Naśmiewanie się z innych jest tak częste w szkołach, że przeszło to do porządku dziennego. Już nikt się nie dziwi, że ktoś się z innego śmieje.
Często przemoc psychiczna wypływa z tego, że są osoby, które mają jakiś ugruntowany system wartości, a inne tego nie tolerują i po prostu ze wszelką cenę chcą złamać.
A ty doświadczyłeś kiedyś przemocy?
Tak, przez różne żarty, docinki. To wydaje się często, że jest to coś normalnego, niektórzy tak uważają, ale to dla osoby, która jest prześladowana, jest bardzo przykre, dotkliwe. Taki człowiek czuje się bardzo wyobcowany, zepchnięty nawet trochę na margines. Nie ma przyjaciół przeważnie, albo jedną osobę lub dwie, z którymi może naprawdę pogadać, bo jest coś takiego, tworzą się grupy. Jedna grupa, zazwyczaj duża, wpływowa, prowadzi takie działania przeciw innym?
Istnieje takie powiedzenie, że nic tak nie łączy jak nienawiść do jednego człowieka i właśnie w internecie często to się przejawia poprzez tworzenie różnych stron, portali, ale też grupowe najeżdżanie na kogoś. Znam ludzi, którzy doświadczają tego bardzo często.
No właśnie, ta przemoc rówieśnicza rozwija się także w internecie, o czym my dorośli często zapominamy. Teraz w czasie pandemii również?
Tak, my złudnie myślimy o tym, że jeżeli nie ma takiego bezpośredniego kontaktu, dzieci nie chodzą do szkoły, nie stykają się fizycznie, to nie ma przemocy. A to jest nieprawda. Ta przemoc w internecie jest przemocą, która może dotykać 24 godziny na dobę. Ona może się nie kończyć, bo internet, no można wyłączyć komputer. Do szkoły się wchodziło i wychodziło. Był jakiś moment takiego odsapnięcia dla dziecka. W internecie to może być, tak jak tutaj w sądzie było powiedziane, mogą to być już nawet bardziej wyrafinowane nawet formy przemocy, jakieś ankiety, czy wysyłanie zdjęć, czy robienie też zdjęć, kiedy osoba tego nie chce. No, na pewno ten wachlarz możliwości w internecie jest dużo szerszy.
Powiedziała pani, że ze szkoły można było wyjść właśnie, a te dzieci właściwie się nie odłączają od swoich smartfonów, od komputerów, od mediów społecznościowych, się nie odłączają. Czyli one przez cały czas na tę przemoc są narażone. A tak jak tutaj wcześniej rozmawiałyśmy poza anteną, powiedziała pani, trudno znaleźć teraz osobę, ucznia, który nie doświadcza przemocy.
To prawda.
Skąd to się dzieje, bierze u młodych ludzi, że mają taką potrzebę znęcania się nad innymi, słabszymi, innymi osobami niż one?
Może jeszcze jeżeli chodzi o internet, dodam, że z jednej strony to jest źródło tego cierpienia, że dziecko wchodzi do komputera i dotyka je przemoc, a z drugiej strony jest to jedyne narzędzie, które zapewnia mu też różne potrzeby, czyli zapewnia kontakt z rówieśnikami, zapewnia naukę, no
tak, nie może się odłączyć.
Tak,
nie może.
Więc trudno się teraz wyłączyć
i oderwać
z sieci, oderwać się, pomimo tego, że, no, że z drugiej strony jest to też no, forma sprzyjająca przemocy. No, myślę, że tutaj jest wiele czynników tej pandemii przemocy. Trudno wskazać na jeden, ale znowu myślę, że no, dzieci są także w dużym kryzysie i radzą sobie na różne sposoby, przeżywając, dokuczając sobie, przekazując sobie też te czasem trudne emocje, wyśmiewając się z siebie. Jeżeli nie ma wśród nich takiego dobrego dorosłego, czy dorosłego, który zauważy, że coś się dzieje, to trudno to powstrzymać, trudno czasem, żeby dziecko samo siebie zastopowało.
Ale szalenie trudno to zauważyć, bo przemoc rówieśnicza zawsze była w podziemiu. Tylko pytanie, czy dorośli jej nie dostrzegali rzeczywiście, czy nie chcieli dostrzegać? Bo to nie polega przecież na tym, że jeden uczeń uderzy drugiego. Doskonale wiemy o tym, że nie. To są rzeczy, które są niewidoczne, a bolą bardziej niż to uderzenie w twarz na przykład. To jak teraz, kiedy ona już jest w takim głębokim podziemiu, że naprawdę nam dorosłym trudno do tego dotrzeć, jak to zauważyć?
Ja myślę, że to jest, no z jednej strony można powiedzieć, że jest w podziemiu, że w internecie trudniej, ale że też no dosyć wygodne jest niewidzenie przemocy.
Tak. I dla rodziców, i dla nauczycieli, i dla pedagogów, dla wszystkich.
Tak, i nie zwracanie uwagi na te pierwsze symptomy, czy może nie zwracanie uwagi na coś, co może się wydawać żartem, a okazuje się, że nie jest. Więc myślę, że takim podstawowym zadaniem, nawet jeżeli ta przemoc gdzieś tam jest w podziemiach, to jednak zauważanie i rozmawianie z dziećmi o tym.
Tak. Jakie to symptomy, pani psycholog? Jak możemy zauważyć, że nasze dziecko może być właśnie ofiarą przemocy w tych mediach społecznościowych, mimo że nie chodzi do szkoły?
Myślę, że najważniejsze jest to, żeby rozmawiać z dzieckiem, rozmawiać o jego emocjach, o tym, co dziecko przeżywa. Jeżeli mamy taki nawyk, żeby starać się nawiązywać kontakt z dzieckiem, żeby była taka przestrzeń w naszym domu na rozmowę, nie zapytanie o to, jak było na lekcjach i co było zadane, czy co robiliście, tylko na pytania, jak ty się czujesz? Jak tobie jest teraz w klasie? Z czym ty masz teraz trudności? Czy jest coś takiego, co ja mógłbym na przykład zrobić, żeby ci jakoś pomóc?
A po zachowaniu dziecka możemy zauważyć, że właśnie ma jakieś problemy tego typu?
Na pewno trzeba zwracać uwagę na wycofywanie się dziecka z różnych relacji, że to może być niepokojące, niechęć dziecka do tego, żeby się logować na lekcje. Też dużo dzieci odczuwa pewnego rodzaju ulgę, że te lekcje nie odbywają się w szkole, bo może właśnie odpocząć od przemocy. I też czuję dużą niechęć, żeby dołączać na lekcje też prowadzone formą online, zdalną. Więc myślę, że zauważanie takiej izolacji w izolacji może być czymś, co może nam podpowiedzieć, że w relacjach dziecka coś się dzieje.
Tylko musimy sobie zadać trud właśnie, żeby zauważyć, żeby poświęcić trochę uwagi swemu dziecku.
Myślę, że zgodnie z tym, co kampania FDDS-owa mówi, zakrywaj usta, ale nie milcz. Myj ręce, ale nie umywaj ich od odpowiedzialności.
A kto i w jaki sposób może te fale przemocy zatrzymać? Na jaką pomoc mogą liczyć krzywdzone dzieci i co możemy zrobić my, dorośli, nie tylko w przypadku tej przemocy rówieśniczej? Kiedy na przykład jesteśmy świadkami takich sytuacji? O tym już za moment. Dzieci, które uczestniczyły w ostatnich badaniach fundacji, narzekały też na bezradność. Wielu przyznawało, tak jak pani psycholog mówiła, że nie ma wokół nich nikogo, kto mógłby je wesprzeć w tej trudnej sytuacji. No bo tak, odizolowane od nauczycieli, pedagoga czy psychologa, jeśli taki w szkole był, naprawdę czują się osamotnione, mocno zagrożone. Co im pozostaje w takiej sytuacji, jeśli ktoś się krzywdzi w tych czterech ścianach?
Ja myślę, że to nie jest pytanie, co dziecko ma zrobić, tylko to jest pytanie, co dorosły ma zrobić, żeby zabezpieczyć dziecko. I myślę, że...
Ja nie pytam, co im pozostaje.
Pozostaje im to, że ktoś dorosły obok zauważy, że coś się dzieje, coś niepokojącego. I ten dorosły ma większe możliwości, żeby zareagować.
Sąsiad, znajomy, dalsza rodzina.
Tak, to czasem nawet może być obcy człowiek, który widzi, że dzieje się coś niepokojącego i zwraca uwagę. Na pewno sąsiad czy rodzina ma większe możliwości do reakcji. Myślę, że pierwszy taki krok to jest taka decyzja wewnętrzna, że ja chcę zareagować. Ja chcę pomóc dziecku, bo być może jestem jedyną osobą, która to widzi, jedyną osobą, która to może zgłosić, czyli jestem tym jedynym dorosłym, który może zareagować. I to, co może zrobić osoba dorosła, no jeżeli niepokoi ją sytuacja danej rodziny, może zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej i przekazać taką informację. Możliwe jest też wysłanie do sądu rodzinnego pisma z opisem sytuacji. Możliwe jest skontaktowanie się z pedagogiem czy psychologiem szkolnym, jeżeli wiemy, do jakiej szkoły chodzi dziecko, i przekazanie naszych wątpliwości, tego, co widzimy, co zauważyliśmy.
Ale też są inne fundacje, ośrodki, tak jak wasz ośrodek pomocy dzieciom.
Nasze Centrum Pomocy Dzieciom zajmuje się pomocą dzieciom w kryzysach, też dzieciom, które doświadczyły przemocy, doświadczyły przestępstw różnego rodzaju. W naszym ośrodku pracują psycholodzy, psychoterapeuci, pedagodzy, lekarze, psychiatrzy. I ta pomoc z naszej strony jest kompleksowa. Nasz ośrodek jest oparty o taką formę działania, która się nazywa Barnahus. Jesteśmy częścią takiej sieci placówek Centrum Pomocy Dzieciom. Na razie w Polsce
jest
mamy
kilka.
Dwie na Pomorzu, w Warszawie, w Głogowie, w Białymstoku. No myślę...
Ale jeśli rzeczywiście dorośli tego nie dostrzegają, bo to się dzieje w tych zamkniętych czterech ścianach, a jeśli dzieci mają te lat więcej niż 7-8, mogą skorzystać z telefonu zaufania, mają dostęp do mediów społecznościowych, do internetu, doskonale sobie radzą w sieci i trzeba z tego korzystać. Nie trzeba z tym zwlekać i czekać.
Tak, myślę, że dzieci mają też pewne możliwości. Jest to telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111 Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Ale jednak myślę, że znowu, żeby przełożyć, żeby nie przekładać tej odpowiedzialności
na dziecko,
bo dziecko może nie wiedzieć, może być w takim rozdarciu pomiędzy tym, że to jest rodzic, i tym, czy zgłaszać, czy ta miłość rodzica, czy zaopiekowanie nie będzie nadwyrężone. Dlatego bardziej widziałabym to tak, żeby oczekiwać jednak od dorosłych, którzy widzą, którzy są obok, żeby zareagowali.
To przypomnijmy, zakrywaj usta, ale nie milcz, gdy widzisz przemoc. Myj ręce, ale nie umywaj ich od odpowiedzialności, gdy jesteś świadkiem przemocy. Zachowaj dystans, ale bądź blisko, kiedy ktoś cię potrzebuje. Chroń starszych, ale nie ignoruj przemocy wobec najmłodszych. Takie są hasła kampanii Pandemia Przemocy. Weźmy je sobie do serca. O co obie teraz apelujemy? Nasz gość, psycholog, psychoterapeutka Julita Maleszewska z Białostockiego Centrum Pomocy Dzieciom. Bardzo dziękuję, pani psycholog.
Dziękuję.
I mówiąca te słowa Iza Serafin. Do usłyszenia.
Akademia Życia.